Otwórzmy Słowo Boże na liście do Filipian. List do Filipian to będzie rozdział 2 i później fragment rozdziału 4. Rozdział 2 przeczytam od początku do rozdziału 13, do wersetu 13. A później możecie sobie założyć rozdział 4 i tam będziemy czytać od wersetu 10 do wersetu 20. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, byliście posłuszni, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Kościół w Filipii to był dosyć taki wyjątkowy kościół, jeśli chodzi o relacje Pawła z różnymi kościołami. I w tym liście widać taką więź, którą on z nimi miał. Widać pewne zaufanie, które do nich miał. I widać również ich stosunek do niego. Widać taką wrażliwość, jaką oni mieli. I będziemy o tym mówić później. Natomiast Paweł też zaczyna od tego, że jeśli w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, to dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Nie wiem, jak w waszych sercach to jest, ale zawsze, ile razy jakoś tak okazuje się, że jesteśmy jednomyślni w jakiejś sprawie, a naprawdę okazuje się to dosyć często, to dla mnie to jest takie ożywcze. To jest takie ożywcze tchnienie w tym momencie. Tak jakby to było dowód, taka pieczątka właśnie tego, że jest wspólnota ducha między nami. I to jest coś takiego, czego nie można w żaden sposób wyprodukować, chyba że człowiek postara się zrobić coś sztucznie. I zauważcie taką rzecz, że żeby mieć taką jednomyślność, zresztą jak się w Dziejach Apostolskich czyta te pierwsze dni, pierwszy okres o tym, jak Kościół funkcjonował, to tam jest też napisane, że oni byli jednej myśli, że byli jednego ducha, że to wszystko było takie, tak jakby sam Pan Bóg to zaczął prowadzić i budować. I to jest taki wzorzec, to jest taki korzeń, to jest taka skała, to wszystko od tego się zaczęło, na tym się zaczęło budować, bo Pan Bóg właśnie taki jest i On chce manifestować swoją obecność w Kościele właśnie poprzez rzeczy, których człowiek nie jest w stanie sam wyprodukować. I jeżeli tylko Mu to dajemy, jeżeli tylko Mu się poddajemy, no to On potrafi ożywiać Kościół właśnie jednomyślnością pochodzącą od Ducha. Natomiast jeśli Kościół próbuje taką jednomyślność produkować inaczej, to wtedy w sumie zaczyna umierać. Dlatego, że zaczyna zamieniać coś, co jest prawdziwe, na coś, co jest ludzką podróbką. Żadna sztuka jest mieć jednomyślność, jeżeli ma się na przykład wodza, który jest absolutnie autorytetem niepodważalnym. Żadna sztuka jest mieć jednomyślność, jeżeli jakoś inaczej się wprowadzi system, który to w miarę zagwarantuje, bo to prędzej czy później będzie martwe. To nie będzie ożywcze. Dlatego jeżeli to jest w nas, jeżeli to jest w Kościele, w naszym, w jakimkolwiek innym, to chwała Bogu. Trzeba o to dbać, o to się trzeba modlić, o to trzeba u Boga zabiegać i trzeba to doceniać bardzo. Bo to jest przejaw życia. To jest przejaw życia od Boga. I tak się składa, że im więcej osób, im więcej członków Kościoła, to po ludzku i według wszelkich matematycznych prawideł możliwość jednomyślności jest odwrotnie proporcjonalna do liczebności Kościoła. To znaczy im więcej członków Kościoła, tym trudniej o jednomyślność. I tak jest po ludzku. Czyli krótko mówiąc, jak nas będzie dużo, no to się nie dogadamy. A problem polega na tym, żeby się nie dogadywać, tylko żeby Boga słuchać. Bo wtedy jednomyślność przychodzi od Niego. I jestem naprawdę bardzo Bogu wdzięczny za to, że On potrafi coś takiego pokazać, jak jednomyślność, i to jest przejaw Jego dobroci, przejaw Jego życia. I dlatego, jeżeli jesteśmy zgodni, to jesteśmy również ożywieni jednomyślnością. Ta jednomyślność nas ożywia, dlatego że ona jest przejawem życia od Ducha Bożego. I teraz tą jednomyślność, która ożywia, należy również podtrzymywać. Warunki są, żeby ta jednomyślność była, żeby ona się rozwijała. Czyli żeby to duchowe życie miało coraz więcej przejawów. Bo ono się będzie manifestować nie tylko w jednomyślności. I dalej Paweł pisze o tym, co należy czynić, żeby to życie przejawiało się w Kościele coraz bardziej. I żeby mogli dopełnić jego radości Pawła. Nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. I są takie rzeczy, które my naprawdę czytamy wiele razy, my o nich doskonale wiemy, my się z nimi oczywiście zgadzamy, ale jak przyjdzie co do czego, to jest naprawdę bardzo trudno. To znaczy, trudno jest czasem uważać kogoś innego za wyższego od siebie, w momencie, kiedy ja jestem święcie przekonany, że to ja mam rację, że to ja mam lepsze poznanie, że to wszystko przecież on się myli. Boże, przecież on się myli. Dlaczego on tego nie rozumie? I teraz jeżeli będę chciał przeforsować swoje na przykład racje, swój pogląd z kłótliwości po to, żeby go przekonać po ludzku, no to jednomyślności nie będzie. to może osiągniemy jednomyślność, bo ja go na przykład, nie wiem, zmuszę do tego, żeby przyjął mój punkt widzenia. Zmuszę go. Mogę to zrobić i to już wtedy wchodzimy w takie ludzkie, czasami nawet, to nawet nie jest tylko ludzkie, to jest coś więcej. To wtedy jest najgorzej, jeżeli w Kościele coś takiego się zaczyna. Że zmuszanie i manipulowanie ludźmi po to, żeby osiągnąć zgodę i osiągnąć jednomyślność, przekracza już takie ludzkie bariery, a zaczynają się bariery duchowe. Dlatego, że może ktoś mieć mocną osobowość, może ktoś mieć intelektualne argumenty, ale może również zacząć manipulować ludźmi w taki sposób, że oczywiście, że będziemy jednomyślni. Tylko, że to wszystko może mieć już podłoże demoniczne. I czasami tak jest, niestety, że w różnych społecznościach osiąga się takie cele, tylko środki są straszne. I owoce później są jeszcze gorsze. Ale Paweł mówi właśnie odwrotnie, właśnie inaczej, nie w ten sposób. Jeżeli masz się kłócić, to się wycofaj. Jeżeli masz pokazać komuś, jaki jesteś mądry, inteligentny i tak dalej, to nie rób tego w ten sposób. To się wycofaj, zacznij się modlić. Bo czasem jest tak, że myślimy o sobie za dużo i czasami jest tak, że Bóg nas po prostu upokorzy. Bo brat, który nie skończył żadnych szkół, przyjdzie do tego, który jest bratem profesorem i po prostu mu powie parę słów takich, że jak to się mówi po ludzku czasem tak kolokwialne, że mu kapcie zlecą. Bo mądrość Boża w tym będzie. I właśnie tak ma być. I nawet jeżeli przyjdzie ten drugi, ten brat profesor, przyjdzie do tego brata niewykształconego, to musi z nim rozmawiać w taki sposób, jakby był jego sługą. A nie jakby był nad nim. Więc te motywacje i ta postawa to jest coś, co potrafi albo jednomyślność w Kościele zabić, albo potrafi jednomyślność w Kościele wzbudzić. Czyli pozwolić Duchowi Świętemu działać. Właśnie cała sztuka, cały problem tego, w jaki sposób Kościół się rodzi, a potem w jaki sposób Kościół funkcjonuje, to jest to, na ile my pozwolimy Panu Bogu w tym wszystkim działać, a na ile będziemy Panu Bogu próbowali pomóc, ewentualnie za Niego pracować. I cała trudność właśnie polega na tym, żeby to ciało nasze potrafiło się uniżyć. A żeby potrafiło się uniżyć, to potrzebna jest pokora. I teraz Paweł pisze o tym, że ta pokora, to uniżenie polega na czym? Czwarty werset. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. I to jest kwestia pewnej wrażliwości na różne rzeczy. To znaczy tak. Ja mam swoje zdanie, ja mam swoje potrzeby. Pamiętacie, w starym życiu wszystko obracało się wokół naszego ja. To ja mam potrzeby, to ja mam potrzeby, to ja mam zdanie, to moje musi być na wierzchu. I kiedy się nawróciliśmy, to ta wrażliwość, którą mamy od ducha, powinna nas kierować w tym, żebyśmy baczyli już nie tylko na to, co na nasze, ale nawet przede wszystkim na to, co na innych. Tylko, że to działa w obie strony. I tu jest cały problem. Paweł w liście do Koryntian, tu jest odnośnik do 10 rozdział, werset 24 i 33, otwórzmy to na chwilę. 1 Koryntian, 10 rozdział. Mówi o rzeczach takich prostych, jak jedzenie. 1 Koryntian, rozdział 10, wersety 24 i 33. mówi tak. W 24 wersecie: niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. A w wersecie 33: jak ja staram się pod każdym względem podobać się wszystkim, nie szukając korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni. I nawet jeżeli Paweł mówi, jeżeli jest jakiś problem, kiedy pójdę i będę z kimś tam jadł i ktoś poda mi coś, jeżeli z was, kto z niewiernych zaprosi, a chcecie pójść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, o nic nie pytając, dla spokoju sumienia, a jeśli by wam kto powiedział, to jest mięso złożone w ofierze bałwaną, nie jedzcie przez wzgląd na onego, który na to wskazał, i dla spokoju sumienia. Mówię zaś nie o twoim sumieniu, lecz o sumieniu bliźniego. Czyli ty dbaj o niego. Czyli miłość powinna być ważniejsza niż to, co ja sobie chcę zjeść. Dlatego Paweł mówi, jeżeli mięso miałoby gorszyć mojego brata, to ja nie będę jadł mięsa na wieki. Szukam dobra mojego brata, mojej siostry. Czyli baczę na to, co jest jego. I teraz to wszystko musi być w pewnej równowadze. To znaczy trzeba okazywać pewną wrażliwość we wszystkie strony. Każdy z nas musi baczyć na to, co jest cudze. A to, co jest nasze, schować na drugie miejsce. Jeżeli to będzie działało w równowadze, to wtedy wszystko będzie dobrze. Jeżeli to przestanie działać w równowadze, to wtedy jedni będą wykorzystywani, a inni będą wykorzystywać. To wtedy jedni będą przeciążeni, a inni będą przeciążać. I czasami jest tak, no myślimy sobie czasem tak po ludzku, prawda? No ja jestem taki, ja się wychowałem w ten sposób. Nie wiem, mamy akurat taką sytuację, że można powiedzieć, ktoś się wychował w innej kulturze, tak? Czyli krótko mówiąc, mam powody, żeby w pewnych sytuacjach, nie wiem, nie okazywać wrażliwości.
To nie jest wymówka.
Ale to nie jest wymówka. Dlatego, że Duch Święty jest większy jest niż wszystko, niż nasze wychowanie, niż nasz charakter, niż nasze przyzwyczajenia, niż to, jak nas, nie wiem, w rodzinie traktowano, niż nasza przeszłość, niż nasza kultura, w jakiej się wychowaliśmy. On jest większy. Jeśli jest jakiś problem na ten temat, to po pierwsze rozmawiajmy, po drugie zacznijmy się modlić, żeby nam Bóg pokazał, gdzie jest problem i żeby nas uzdolnił do tego, żebyśmy ten problem potrafili pokonać. Bo On jest w stanie nas uzdolnić. Dlatego nie ma wymówki, jeżeli ja szukam swego. Natomiast jeżeli mam bratu usłużyć, to ja będę szukał korzyści brata, będę szukał korzyści bliźniego. A nie liczył przede wszystkim na to, że to on zobaczy moją korzyść. O, to jest właśnie różnica. Mamy szukać korzyści bliźniego, nie czekając na to, aż on naszą korzyść zobaczy. Albo nie warunkowo, to znaczy ja będę szukał jego korzyści pod warunkiem, że on będzie widział moją korzyść. Bo to jest właśnie podejście cielesne. I teraz Paweł pisze dalej, jakiego w takim razie mamy być względem siebie usposobienia? Gdzie jest klucz? No klucz jest właśnie w tej pokorze. I to, co jest doskonałym wzorem pokory, to jest oczywiście usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie. I dalej czytamy, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który, chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. To jest wzór, oczywiście to można powiedzieć tak, niedościgniony. To jest coś, co jest po prostu niepojęte dla nas zupełnie. I my to możemy w pewnej skali się do tego trzymać, w pewnej skali to powtarzać, dlatego że oczywiście nie jesteśmy w stanie pojąć, co to znaczy, że Bóg, który był w postaci Bożej, który jest wieczny, wszechmocny, jest w niebie, i on mógł zostać tam przecież, byłby tak samo sprawiedliwy. On by się nie zmienił, jemu by niczego nie można mu było zarzucić, gdyby tak zostało. Ale on z miłości do człowieka potrafił to wszystko, będąc w postaci Bożej, potrafił się nie upierać zachłannie przy tym, żeby tak zostało. Czyli żeby tą pozycję, jaką miał, tą chwałę, w jakiej był, żeby to wszystko mieć cały czas. I to jest odwrotność tego, co chciał zrobić szatan, prawda? Bo szatan powiedział w pewnym momencie: zrównam się z Najwyższym. Czyli on właśnie co chciał zrobić? On chciał, zachłannie się upierał przy tym, żeby być równym Bogu. Jemu było mało tego, co miał. Chciał więcej. A Pan Jezus z miłości zechciał mieć mniej. Z miłości do grzeszników. I to w dodatku, wiedząc o tym doskonale, że większość grzeszników tą miłość podepcze, bo jest wszechmocny i wszechwiedzący. Więc zobaczcie, co to jest. Bo miłość prawdziwa to jest taka, która pozwoli się podeptać. Miłość prawdziwa to jest taka, która daje wolną wolę. To jest taka, która pozwoli człowiekowi to odrzucić. Wiedzieć, że większość ludzi to podepcze, a jednak się zdecydować. Z miłości również do nich. I teraz, jeżeli my mamy postępować według tego wzorca, to każdy z nas ma coś swojego. Każdy z nas jest jakiś. Każdy z nas ma coś, co właściwie chciałby zostawić. Bo to mu jest dobre, to mu jest wygodne, on się z tym dobrze czuje. Jednak powinien się uniżyć. Jednak powinien zejść z tego poziomu ze względu na kogoś innego. I Pan Jezus, przychodząc na ziemię i uniżając się, nie przestał być sobą. I tego od nas Pan Bóg nie wymaga, żebyśmy przestali być sobą. Wymaga tylko od nas, żebyśmy pewne swoje atrybuty, które nam tak się wydaje, że je mamy, to żebyśmy po prostu pewne rzeczy schowali do kieszeni. Ze względu na kogoś, ze względu na brata, ze względu na siostrę. Pan Jezus, jak był na ziemi, nie wyrzekł się swojej boskości. Był w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Ale ze względu na miłość do ludzi, po to, żeby ich ratować, postanowił ograniczyć się do ciała. I będąc w ciele, ludzkim ciele, takim jak nasze, był w jednym miejscu tam, w tym momencie, kiedy chodził tu po ziemi, to mógł być tylko w jednym miejscu naraz. Cierpiał, męczył się, płakał, smucił się, umarł. I to wszystko ze względu na nas. Tu jest napisane w 7 wersecie, że wyparł się samego siebie. I nie wyparł się swojej boskości, ale opuścił tą chwałę, którą miał w niebie i zstąpił tutaj. I dlatego teraz my możemy powiedzieć, że mamy takiego Boga, takiego arcykapłana, który doświadczył wszystkiego z wyjątkiem grzechu. Wszystkiego. Ja mogę do Niego przyjść, ja mogę do Niego mówić i ja wiem, że On mnie rozumie. Ja wiem, że On cierpiał. Ja wiem, że On wie, że boli czasem. Dlatego ja mogę do Niego tak mówić. I I teraz, jeżeli mamy być takiego usposobienia, to znaczy, że musimy być gotowi pewne rzeczy porzucić, zostawić właśnie ze względu na braci i na siostry. W pewnych sprawach się ograniczyć. Tak jak Paweł mówi, nie będę jadł mięsa na wieki, jeżeli mam zgorszyć mojego brata. Jeżeli widzę, że on ma problem, jeżeli widzę, że ma jakąś potrzebę, to ja będę wrażliwy na tą potrzebę. Jeżeli mi tej wrażliwości będzie brakowało, to ja się będę modlił i będę prosił Boga, Boże, daj mi takie oczy, jakie miał Pan Jezus. On te potrzeby widział. Zauważcie, jak on rozmawiał z ludźmi przecież. Jak reagował na ich potrzeby. A więc daj mi takie oczy, które będą szukały potrzeby moich braci, moich sióstr, ponad moje potrzeby. Czyli najpierw będę szukał dobra bliźniego, a nie własnego. I nie pozwól mi tak myśleć, żebym ja gdzieś z tyłu głowy miał taką myśl, dobrze, będę szukał dobra mojego brata, ale najpierw muszę zobaczyć, że mój brat szuka mojego dobra. No bo przecież ma być równowaga. Sprawiedliwość zostawmy Panu Bogu. Jeżeli widzimy, że takiej równowagi nie ma, jeżeli widzimy, że gdzieś jest problem, to po prostu rozmawiajmy. Mówmy sobie prawdę w miłości, tak jak jest napisane. To jest rozdział 4 listu do Efezjan. Żebyśmy budowali siebie sami, całe ciało, żeby budowało siebie samo w miłości. Dlatego, że miłość, która jest od Boga, współraduje się z prawdą. I jeżeli my jesteśmy jednej myśli, jeżeli my jesteśmy jednego ducha, to my po prostu nie będziemy się na siebie obrażać. Możemy sobie to powiedzieć. Pan Jezus uniżył samego siebie i dlatego, że się uniżył, dlatego, że zrobił to wszystko, dlatego, że postanowił poświęcić się dla zbawienia ludzkości, został wywyższony ponad wszelkie imię. I zachowując wszelkie proporcje, jest do nas również powiedziane, że jeżeli my się uniżymy, to Bóg nas wywyższy czasu swego. Czyli najpierw jest zawsze uniżenie, a potem jest zawsze wywyższenie. Jeżeli ktokolwiek myśli w ogóle o jakimkolwiek wywyższeniu, to Bóg mówi zaraz, zaraz, ale najpierw uniżenie. A uczniowie pytali się, który z nich jest większy, prawda? A Pan Jezus mówi, ten jest największy, kto służy wszystkim. Czyli krótko mówiąc, ja będę chciał myśleć, a Panie, daj mi takie serce, żebym ja tak myślał. Jeżeli ja widzę w sytuacji, nie wiem, innej, brata, siostrę, który, nie wiem, albo nie ma wrażliwości, albo nadużywa, to ja pójdę do niego i będę mu to mówił, dlatego że Słowo Boże tak mówi. Ja, bracie, siostro, widzę, że coś jest tutaj nie tak. I bądźmy ze sobą szczerzy w tych sytuacjach. Bądźmy szczerzy w miłości. I to sprawi, że Pan Bóg wywyższy nas, oczywiście znowu zachowując wszelkie proporcje, dlatego że imię Jezusa zostało wywyższone ponad wszelkie imię. Tutaj w naszym przypadku to jest zupełnie inna skala i my mamy trzymać się tego, co jest dla nas. W naszym życiu. Ale jest napisane, że jeżeli my się uniżymy, to Bóg nas wywyższy czasu swego. 12 werset. Przeto umiłowani, jak zawsze nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. To jest wszystko napisane po tych wersetach. Po tych wersetach, które mówią o tym, jak się trzeba uniżyć, jak trzeba baczyć na to, co jest cudze, zamiast na to, co jest swoje, albo nie tylko na to, co jest swoje, żeby zachować jednomyślność, żeby Kościół prawidłowo funkcjonował. z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, albowiem Bóg według upodobania sprawia w was ich chcenie i wykonanie. To jest oczywiście napisane do ludzi wierzących. Duch Święty w nas mieszka i według upodobania daje chcenie, daje wykonanie, ale teraz decyzja, czy my będziemy chcieli współpracować, czy my będziemy chcieli być posłuszni, to jest nasza decyzja. I ponieważ ta decyzja jest nasza, a Bóg daje i chcenie, i wykonanie, to naprawdę zbawienie trzeba sprawować z bojaźnią i drżeniem, bo mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Mamy źródło i mamy dostęp do tego, żeby móc wykonać. A nasze jest to, czy my będziemy chcieli Bogu być posłuszni. Dlatego, że wiara musi dać owoc w postaci posłuszeństwa. Inaczej jest martwa sama w sobie. Ona zawiera w sobie posłuszeństwo. Więc jeżeli mówimy o tym temacie, jeżeli my myślimy o sobie, jeżeli w Kościele jest tak, że każdy myśli o sobie najpierw, a potem dopiero ewentualnie o dobru brata czy siostry, to jest kompletne nieporozumienie. Jasne, że może być tak, że będziemy wykorzystywani. Ale jeżeli jesteśmy wszyscy razem, jeżeli my pewne rzeczy widzimy, to będzie o tym miał kto porozmawiać, myślę. Jeżeli jest zachowana ta równowaga, to nie będziemy się nawzajem wtedy wykorzystywać. Tylko będziemy wrażliwi, będziemy patrzeć na pewne sygnały, które się daje, bo to nie jest tak, że zawsze każdy będzie w oczywisty sposób mówił na twarz, jak to się mówi, nie? Idź już, bo jestem zmęczony. Nie przychodź, bo jestem chory. Przynieś coś ze sobą, bo nie mam czasu przygotować. To są takie proste rzeczy. Wszyscy, jeżeli mają między sobą taką wrażliwość, to będą sami to widzieć. Tylko módlmy się o to, żeby ona była. A z drugiej strony, ten, który właśnie chciałby, żeby ktoś wyszedł, albo chciałby, żeby nie przychodził, to z drugiej strony właśnie powinien zrobić coś takiego. Panie, ja ze względu na Twoje słowo, ze względu na tego brata, ja to zrobię. Ja to zrobię. Będę szukał dobra kogoś innego. I niech tak będzie. Jeżeli nie dam rady, absolutnie, no to trudno. Zostaję w łóżku, nie daję rady. Po prostu fizycznie nie jestem w stanie. List do Filipian, ten 4 rozdział teraz otwórzmy. Dziesiąty werset i dalej. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście potem sposobności. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć i umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony, umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wszakże dobrze uczyniliście, uczestnicząc w mojej udręce. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem w moim wdawaniu i przyjmowaniu. Bo już do Tesaloniki raz i drugi przysłaliście do mnie zapomogę. Nie, żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. I Paweł to pisze nie zanim dostał te pieniądze, tylko jak już dostał. Czyli tu nie ma manipulacji. Tylko to jest właśnie jedyny zbór, który był w stanie razem z Pawłem dawać i przyjmować. Dlatego, że trzeba umieć dawać i umieć przyjmować. I zauważcie taką różnicę, że z Filipianami do Filipian Paweł otwarcie mówi o pieniądzach, dziękuję im za zapomogę i mówi, że to jest plon, który oni wydali. Natomiast jak pojechał do Koryntu i pisze do Koryntian, to z nimi o pieniądzach nie rozmawia w ten sposób. On woli pracować i zarabiać na siebie między nimi, niż na przykład liczyć na zapomogę, dlatego że najwyraźniej ci ludzie nie byli jeszcze na tyle dojrzali, żeby można z nimi było o tym normalnie porozmawiać. Na taki plon tam wtedy liczyć jeszcze nie było można. A w Filipii było można. I to jest właśnie różnica, że z jednymi można było rozmawiać o pieniądzach, a z drugimi nie. To też jest śliska sprawa. Dlatego, że jedni mają wrażliwość, inni nie mają wrażliwości. Dlatego, że jedni widzą potrzeby, umieją brać i umieją dawać, a inni nie. I żadna sztuka jest mówić do kogoś w ten sposób, żeby go tak manipulować, że on da. Sztuka jest naprawdę osiągnąć coś takiego, że poprzez nauczanie, poprzez przykład, żeby plon został wydany i żeby tym plonem było właśnie staranie. Bo to jest najlepsza, najwspanialsza rzecz. I dlatego właśnie w kościele, który może się jakoś tam gospodarować, utrzymywać i tak dalej, w ogóle nie ma co mówić o dziesięcinach, bo ludzie doskonale wiedzą, że całe wszystkie ich pieniądze należą do Pana Boga, a co mają z nimi zrobić, to Bóg im już powie. I dlatego potrzeby będą zaspokajane, ponieważ Duch Święty działa, ponieważ jest jednomyślność, bo ona jest ożywcza. A ożywcza jest dlatego, że pokornie wszyscy starają się służyć jedni drugim i to wszystko działa w równowadze, a jeśli nie, to mówimy sobie prawdę w miłości. I niech tak będzie. Amen.